i zgodnie z założeniem Droga Chrześcijańska Młodzieży. Miałem takie wytyczne, żeby ten wykład miał być do młodzieży. Ale brat przewodniczący mi powiedział, że tu jest sama młodzież. No więc wybaczcie, ale ten temat będzie takim wykładem, który taką próbą naszej wspólnej rozmowy nas wszystkich. Nie z wszystkimi mogłem się przywitać, chciałem to uczynić teraz i nie inaczej, jak tylko słowami Pana Jezusa: pokój wam. Chciałem również przekazać pozdrowienia od pozostałych członków zboru w Kozach. Drogo umiłowani, w Panu Zbawicielu naszym, chciałbym, aby dzisiejsze nasze wspólne rozważania, którymi mam przywilej podzielić się z wami, opierały się na pewnym wersecie, znanym wersecie i bardzo często cytowanym z Kaznodziei Salomonowego, 12 rozdziału, 1 wersetu. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, pierwej niż nastaną dne złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz nie podobają mi się. Słowa, które bardzo często cytowane są. Bardzo często te słowa przychodzą na nasze myśli. Dlaczego? Bo życie podpowiada nam taką konieczność. Bo życie nasze podpowiada nam, że to jest najbardziej logiczną rzeczą w naszym życiu. Najpierw więc przeczytajmy dalsze słowa tego samego fragmentu, tegoż samego 12 rozdziału. Przeczytać teraz będę według przekładu Biblii Tysiąclecia. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: nie mam w nich upodobania. Gdybyśmy w tym miejscu skończyli czytanie tego fragmentu wypowiedzi kaznodziei Salomona, to byłoby to to samo. Ale czytajmy dalej. Ten sam autor tej wspaniałej, mądrej księgi wyjaśnia nam dlaczego. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały mielące, bo ich ubędzie. I zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu. Piękny, wspaniały obraz tego, co dzieje się z człowiekiem, jak mu przybywa lat. Popatrzmy, jak bardzo ładnie tu jest wspomniane ten drugi werset o zaćmieniu słońca, światła, księżyca, gwiazd. To piękny opis starości z okresem zimowym. Ten okres deszczu, chmury po deszczu wracające, to tamtejszy okres. Trzeci werset rozpoczyna się pewnymi szczegółami, które mówią, jak wygląda ten człowiek, gdy przybywa mu lat. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu. Te ręce, które tak były sprawne, które tak często używane były do pracy, zaczynają się trząść. Te ruchy nie są już takie skoordynowane. Już jakoś inaczej się zachowują. Dalej wspomina, i uginać się będą silni mężowie. Te nogi, które zawsze nas niosły. A jak teraz siedziałem tam z boku i patrzyłem, że część braterstwa miała poważne problemy, żeby po tych stopniach spiąć się do góry. i będą ustawały mielące, bo ich ubędzie. Tak, te zęby, które coraz mniej ich jest z wiekiem i dlatego ustają. Już nie wszystko da się zjeść, a nie wszystko jeszcze i trawić. I zaćmią się patrzące w oknach. Te oczy nie chcą już widzieć, nawet wspomagane różnymi szkłami też nie zawsze pomagają patrzeć. Podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka. Jaki łoskot młyna? Czyż nie taki, że kiedyś człowiek słyszał wszystko, nawet szept, a teraz trzeba nieraz do ucha mówić, a jeszcze nie usłyszy. I tu określa kaznodzieja, że podniesie się do głosu ptaka. Zmiana w głosie, który wraz z wiekiem nieraz staje się piskliwym i takim cieńkim głosem. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. Góra to trudna już do wzniesienia. Wejść bardzo trudno. Lęk na drodze. A jak upadnę? A jak zabłądzę? A jak pamięć odmówi posłuszeństwa i nie wrócę do domu? I drzewo migdałowe zakwitnie. Te głowy przyprószone siwizną, to migdałowe drzewo, które zakwitło. I ociężałą się stanie szarańcza i pękać będą kapary. Tak, bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu. Kaznodzieja nazywał grób wiecznym domem człowieka. Tak, bo on to pisał w czasie, kiedy jeszcze grób był wiecznym mieszkaniem człowieka. Miejscem z prochuś powstał i w proch się obrócisz. Czyż my teraz, patrząc na to samo zagadnienie, patrzymy tak samo? Czyż więc mamy czekać, kochana młodzieży, na to, aż te wszystkie objawy dojrzałości, a później starości nasilą się? Czyż wtedy? Nie, kaznodzieja wyraźnie mówi: pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej. Dlaczego? Bo wszystkie te objawy opisane, ten cały opis człowieka, który jest doświadczony życiowo, są całkiem inne. Jest inna siła, inna reakcja, inny polot. To wszystko jest inaczej. Młody człowiek szybciej reaguje, więcej zrozumie, wyprzedza myślą nieraz to, co chce mu się wytłumaczyć. Naturalny objaw wieku. Dlaczego więc tak bardzo jest to ważne, aby służyć Panu Bogu we dniach młodości? Bo jest to bardzo ważne i cenne w oczach Bożych. Zresztą najlepiej przemawiają do nas przykłady. O wczesnym poświęceniu się Panu Bogu mamy wiele znanych przykładów w Piśmie Świętym. Będę cytował niektóre przykłady, z tym, że nie będę odczytywał wersetów. Kto chciałby z młodych, a wierzę, że piszą szybko, więc zdążą sobie zanotować te wersety. O Janie Chrzcicielu powiedziane jest, że rodzice jego byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożym, chodząc we wszystkich przykazaniach i usprawiedliwieniach pańskich bez nagany. I że Jan był im dany w odpowiedzi na ich modlitwę oraz, że był on Duchem Świętym napełniony zaraz z żywota Matki. Dowody. Ewangelia Łukasza, 1:6, 15, 44, 66 i 80. Następny przykład. Święty Paweł był podobnie ubogacony od swego urodzenia. Mówi o tym list świętego Pawła do Galacjan, 1:15. Dzieje apostolskie, 26:4 i 5. I gorliwym był cały czas. Nawet dużo wcześniej niż nawrócił się na chrześcijaństwo, zanim stał się uczniem Pana Jezusa. Pamiętamy zresztą na jego przykładzie, że jego nawrócenie się kosztowało go bardzo wiele. Ale to był ten sam gorliwy, zapalony Żyd, który później stał się wyznawcą Chrystusa. Dla niego potrzeba było potwornego przeobrażenia, aby mogło się w nim coś zmienić, aby z judaizmu przeszedł na chrześcijaństwo. Pamiętamy to wydarzenie. Opisuje on o nim w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich, 3 a 4 werset. Tymoteusz, nazywany nawet nieraz synem świętego Pawła, synem duchowym świętego Pawła. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 5 werset o tym mówi i 3 rozdział, 15 werset. No ale popatrzmy też do Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy wspomniane między innymi o Samuelu. Pierwsza Księga Samuelowa, 1 rozdział, 11 werset i 24 do 28. Podobne wzmianki znajdziemy o Mojżeszu. Druga Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 1 werset. Dlaczego jest to tak ważne, aby służyć Panu Bogu w dniach młodości? Praktyka pokazuje, że ci, co wcześniej poświęcają się Bogu, unikają wiele sideł i wiele różnych uwikłań, jakie w późniejszych latach przynoszą zmartwienia i utrapienia dla wielu. Ci nie potrzebują zbierać gorzkich owoców, jakie zawsze wyrastają z rozpustnego życia w dniach młodości. Oni znajdują, że nie jest tak bardzo przeciwnym ich naturze żyć pobożnie, a w późniejszym wieku mają siłę charakteru, którą osiągnęli przez samoćwiczenie i powściągliwość. Mają również wiele innych korzyści osiągniętych i z długiej społeczności z Bogiem, z instrukcji Słowa Bożego i z Jego opatrznościowego kierownictwa. Jak mądrą jest więc ta rada: pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, pierwej niż nastaną dne złe dni. Jakie złe dni? To nie tylko może tamte opisywane w tym pierwszym z tłumaczeń tegoż wersetu jako opis starości, ale też może chodzić tu również o złe dni zawodów i rozczarowań życiowych. Nigdy nie przyjdą na tych, co w młodości poruczą swe drogi Bogu i powierzą się Jego kierownictwu we wszystkich ścieżkach. Drogi Pańskie są drogami rozkosznymi, a wszystkie Jego ścieżki są spokojne. To wcale nie znaczy, że drogi te są gładkie i wygodne, ale zawsze są spokojne i miłe, na mocy tegoż wspaniałego pokoju, dziwnego, niezrozumiałego dla świata, który można i powinno się mieć w sercu pomimo wszelkich burz i namiętności szalejących wokół. Dlatego, że ten, który powiedział: nie zaniecham cię ani cię opuszczę, słowa wyjęte z listu do Żydów 13 rozdziału i 5 wersetu, jest zawsze obecnym i chętnym, aby pocieszyć, wzmocnić i sprawić, by wszystkie rzeczy dopomagały ku dobremu tym, co miłują Boga i powołani są według Jego postanowienia, o czym wspomina ten sam apostoł święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian, a 28 wersetu. Dlatego też rozważania te są również tak bardzo ważne dla wszystkich poświęconych dziatek Bożych, dla tych, którzy mają pod swoją opieką dzieci lub innych młodych i mogą wiele przyczynić się do ukształtowania ich drogi i do prowadzenia ich do Pana przez otaczanie ich wpływami własnego, poświęconego życia i przez udzielanie im takich instrukcji, jakie znajomość prawdy, dojrzalszy sąd i doświadczenie życiowe im dały. Takie wysiłki, odpowiednio kierowane względem młodych, nie będą na darmo. Tak, wśród nas widzimy te efekty. Widzimy wśród nas wielu młodych. Na ostatnich konwencjach widzieliśmy przykłady, kiedy poświęcają się na służbę Bogu młode osoby. Można by powiedzieć tak ogólnie: nasze dzieci, tych, którzy wyrośli w prawdzie, którzy jedni wypili słowa prawdy z mlekiem matki, a inni, którzy przyszli A takich są nieliczne przypadki. Ci, którzy przychodzą z zewnątrz, to raczej nieliczne przypadki. Najwięcej przypadków jest z tych, którzy wypili słowa prawdy, jakby przysłowowym mlekiem matki. I później zasiadają w tym gronie, na pierwszych ławkach, możemy patrzeć i cieszyć się. I niejednemu wyciska się łza w oku, że widać efekt jego pracy. Jakże bardzo muszą cieszyć się rodzice, że ich dzieci przyszły do Pana. To wspaniały efekt tej pracy, której rozpoczęło się początki w dniach młodości. Poznanie Pana nie zawsze przychodzi z gwałtownego przeobrażenia. Bardzo często jest to mozolna praca, polegająca na tym, że ten młody umysł, ten młody organizm musi przekonać się osobiście, że w to, co wierzą jego rodzice, dziadkowie, opiekunowie, jest słuszne i jedynie dobre. Muszą zobaczyć na przykładzie życia tych, którzy się nimi opiekują, że jest to dobre i wspaniałe. Dlatego jest to tak bardzo ważne i dlatego musimy patrzeć na to i ciągle to sobie powtarzać. Zanim umysł młodego człowieka wgłębi się w błahostki tego świata, daje się łatwo prowadzić mądremu i miłującemu sercu. Daje się przez szkółkę dla dzieci, przez zebrania młodzieżowe, przez społeczność braterską, przez konwencje. To wszystko służy ku temu, aby ten młody umysł był kształtowany. A potem za lat kilka, może kilkanaście, przyjdzie plon. Przyjdzie plon w postaci pójścia tymi samymi śladami. Dlatego jest to bardzo ważne. Pozwólcie, że sformułuję tu pewną myśl, że jest wielką omyłką przypuszczać, że młody musi najpierw biec światową drogą pychy, ambicji, próżności, błazeństwa, a potem dopiero nawrócić się do Boga. To nieprawda, kochani. To nie znaczy, że ten, który nawet pobiegł tą drogą, że on nie przyjdzie, ale będzie mu trudniej niż temu, który postanowi od początku wyrzuci pewne ciągotki, wyrzuci to, co nawet pociąga. Wszystkich pociąga. Jeżeli wyrzuci od początku, to będzie mu łatwiej potem. Dlatego też zadaniem tych, co mają pieczę nad młodymi, jest, aby o ile to możliwe, ochraniać ich od takich wpływów i pomagać im do utwierdzenia ich uczuć i nadziei w Bogu, zanim świat uwikle ich swoim doświadczeniem zwodniczym, doświadczeniem i czarem, ułudą płynącą z różnych stron. Żyjemy w chwili obecnej w takich ciekawych okolicznościach, w takich okolicznościach, które nie sprzyjają służeniu Panu Bogu. Wręcz przeciwnie, wszystko, co dzieje się wokół nas, jakby próbuje odciągać od prawdy. Próbuje za pomocą doświadczeń, próbuje za pomocą wymyślonych, mistycznych nauk, które docierają na nasz kontynent skąd inąd, próbuje za pomocą wzornictwa i próbuje jeszcze w bardziej wyrafinowany sposób, kiedy szatan przemienia się w anioła światłości. Te pozory odrodzenia, te pozory dobroci i lojalności, prawdziwości wiar płynące z różnych kościołów docierające do nas są tylko sidłem i ułudą tegoż nominalnego systemu. Dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy nie poddawali się temu, ale aby naszym młodym, tym wszystkim, których chcemy mieć koło siebie, abyśmy potrafili przedstawić biblijne zasady wiary. Abyśmy potrafili wytłumaczyć im, dlaczego tak wierzymy, uzasadnić to. I może w pewnym sensie ta część rozważań teraz, które mam przywilej się z wami, kochani, podzielić, będzie jakby kontynuacją pierwszego wykładu. Bo tak akurat się złożyło, że to tak miałem w planie, aby to powiedzieć. Dlatego spróbuję w chwili obecnej przedstawić nasze podstawowe zasady wiary i dlaczego, w co i dlaczego wierzymy. Będzie to poparte wersetami, których również nie będę czytał, ale które można sobie zanotować i w chwili swobodnej sięgnąć do tych fragmentów i przeczytać. Pierwsze z punktów to Pismo Święte, tradycja. Brat już o tym wspomniał. Chcę powtórzyć, że nasze wyznanie wiary uznaje jedynie Pismo Święte, tak Starego i Nowego Testamentu, za główne i podstawowe źródło wiary i prawdy. Pismo Święte jest jedyną księgą napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego i zawiera wszystko, cokolwiek jest potrzebne do zbawienia. Dowody. Drugi list świętego Piotra, 1:3-4 oraz 20-21 oraz słowa apostoła Pawła, 2 do Tymoteusza, 3:16-17. Naszym zrozumieniem jest, że tradycja jako ustne podanie prawd nie jest koniecznym uzupełnieniem Pisma Świętego, a nawet w wielu wypadkach jest wypaczeniem prostej nauki Chrystusa. Nie tylko, że nie uznajemy tradycji jako wykładni równej z Pismem Świętym, lecz ponadto nie widzimy w niej koniecznego środka do poznania prawdy i do zbawienia. W tych wypowiedziach było kilka cytatów. Drugie, wiara. Uznajemy, po pierwsze, jedynego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, który sam ma nieśmiertelność. Wersety. Proroctwo Izajasza, 42:8 oraz 1 list do Tymoteusza, 6:16. Po drugie, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który był jedyną istotą duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca. Narodzenie się Jezusa Chrystusa z Marii Panny było rzeczywistym przejściem z natury duchowej do ziemskiej w celu złożenia ofiary okupowej za grzech. Pan Jezus nie jest równym hierarchicznie swemu Ojcu. 1 list do Koryntian, 11:3. Ewangelia Jana, 14:28. Po trzecie, uznajemy Ducha Świętego, który nie jest osobą, lecz mocą i wpływem pochodzącym od Boga. Ewangelia Łukasza, 24:49. Jesteśmy przeciwni twierdzeniu, że Pan Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus oraz Duch Święty stanowią jedną istotę. Pismo Święte zaprzecza również ich równości. Dowód na to? Ewangelia według świętego Jana, 14:28. Trzeci fragment, w co wierzymy. Szatan jest źródłem wszelkiego zła na świecie. Jest to istota duchowa, która zostanie zniszczona mocą Bożą podczas Królestwa Bożego. List do Hebrajczyków, 2:14, Księga Objawienia, 20:6-10. Szatan był przyczyną upadku człowieka i jego śmierci. Przez samego Pana Jezusa jest nazwany mężobójcą od początku i wprawdzie nie został. Człowiek. W odróżnieniu od zwierząt, człowiek został stworzony przez Boga w odrębnym dziele twórczym. Człowieka, utworzonego z elementów ziemskich, tchnął Bóg dech żywota, iskrę życia. Ten dech żywota nie stanowi odrębnej istoty, duszy nieśmiertelnej, niezależnej od ciała. Ożywiona istota ludzka stanowi duszę żyjącą. Z chwilą śmierci organizmu ożywiona istota, czyli dusza, przestaje istnieć. Proroctwo Ezechiela, 18:4-20 oraz list świętego Pawła do Rzymian, 6:23. Śmierć człowieka nie jest dziełem przypadku, lecz jest wynikiem i konsekwencją nieposłuszeństwa w prawu Bożemu. List do Rzymian, 5:12. Śmierć człowieka nie będzie jednak zjawiskiem wiecznie trwającym. To, co czytaliśmy na początku, że człowiek dążać będzie do swego wiecznego domu, stanowiło wtedy aktualną prawdę. po czasie ofiary okupowej Chrystusa nie stanowi już aktualnej prawdy. Śmierć jest nazwana snem. Jest to zmiana jako zmiana dziejowa w dziejach ludzkości. Śmierć człowieka, zgodnie z planem Bożym, przestanie istnieć. Cała ludzkość otrzyma możliwość wskrzeszenia, przywrócenia do życia i przez wykazanie swojej wierności na sądzie, na próbie trwającej 1000 lat będzie mogła ubiegać się o żywot wieczny na ziemi. Nie uznajemy również nauki o predestynacji, czyli o przeznaczeniu, gdyż Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do znajomości prawdy. Mówią o tym słowa pierwszego listu do Tymoteusza, 2:4-5 i 30-19. Księga Objawienia, 22:17, jak również Dzieje Apostolskie, 2:23. Jeżeli chodzi o drogę do zbawienia, o sposób, to uznajemy, że jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Tylko przez Niego człowiek może zbliżyć się do Boga i cieszyć się Jego opieką i łaską. Dzieje Apostolskie, 4:12. Wszelkie inne środki, jak wstawiennictwo świętych, odpusty, narzucone praktyki ascetyczne, nie są przez Boga uznane. Ewangelia Jana, 11:22. Przez wiarę w zasługę świętej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, popartą uczynkami, człowiek otrzymuje usprawiedliwienie. List do Rzymian, 3:24. 6. Ofiara Jezusa. Po pierwsze, uznajemy, że centralnym punktem Bożego planu zbawienia człowieka jest ofiarnicza śmierć Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Zasługa tej ofiary jest skuteczna na zgładzanie wszystkich grzechów wynikłych z nieposłuszeństwa Adamowego. Dowód. Ewangelia Jana, 3:16, list do Hebrajczyków, 9:12 i 10:11-12. Po drugie, na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa przez wszystkich wyznawców naszego Kościoła obchodzona jest Wieczerza Pańska. Pamiątka ta jest obchodzona raz w roku w okresie świąt Wielkanocy i ma znaczenie symboliczne. Zgodnie z tym, co ustanowił to Pan Jezus, przy obchodzeniu tak, jak On to uczynił, używany jest chleb i wino, dwa emblematy. Pierwszy list do Koryntian, 11:23-29 i 10:16-17. Chleb używany w czasie tej uroczystości jest symbolem ciała Pańskiego, powtórzę, symbolem ciała Pańskiego, natomiast wino jest symbolem krwi Pańskiej. Spożywanie tej pamiątkowej wieczerzy nie zapewnia odpuszczenia grzechów. Przeto nie uznajemy dogmatu mszy. 7. Liturgia. Nie uznajemy obrzędu liturgicznego. Ceremoniały, ołtarze, akcesoria, stroje liturgiczne i tym podobne wytwarzające atmosferę tajemniczości, misterium, stanowią przeciwieństwo prostoty głoszonej przez Pana i Jego apostołów. Proroctwo Izajasza, 1:11-15. Nie uznajemy sakramentów jako widzialnych znaków, przez które człowiek mógłby otrzymać niewidzialną łaskę Bożą, gdyż w Piśmie Świętym nie ma o nich żadnej wzmianki. 9. Mariologia, kult Marii. Mariologia usunęła na dalszy plan dzieło Chrystusa. Określenie Matka Boża albo Bogu Rodzica nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym. Właściwą ocenę stanowiska Marii wobec Boga oraz ludzi wyraził anioł w słowach: błogosławionaś Ty między niewiastami. Są to słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, 1:28. Prawidłowym określeniem dla Marii jest Matka Jezusowa. Dogmat o niepokalanym poczęciu Marii jest bezpodstawny. Niepokalanie poczętym jest tylko Jezus Chrystus. Proroctwo Joba, 14 rozdział, 4 werset. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 26 werset. 10. Kult świętych religii i wizerunków. Nie uznajemy kultu świętych, religii i wizerunków, gdyż jest to sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Dla naśladowców pańskich zbędne są wszelkie oprawy kultowe, wyraźnie zakazane w Piśmie Świętym. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 29 werset i podstawowe, druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 2 do 5 wersetu. Przykazanie podstawowe zabraniające czynienia czegokolwiek, jakiegokolwiek wizerunku w celu oddawania mu czci. 11. Spowiedź. Nie uznajemy żadnej tradycyjnej spowiedzi. Chrystus Pan ani też apostołowie nie praktykowali takiej spowiedzi. Judaistyczny sposób wyznawania grzechu przy składaniu ofiar przez najwyższego kapłana stracił swoje znaczenie z chwilą złożenia ofiary za grzech Chrystusa. Słyszeliśmy o tym w poprzednim wykładzie. Jezus zalecał, aby o odpuszczenie grzechów zwracać się bezpośrednio do Boga. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa wyjęte z modlitwy zanotowanej w Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdziału, a 12 wersetu. 12. Piekło i czyściec. Nie uznajemy piekła w takim znaczeniu, w jakim ono jest rozumiane. Pismo Święte określa, iż piekłem jest grób, w którym nie ma ognia, ani też cierpień i wiecznych mąk. 4. Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 33 werset. Psalm 16, 10. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 31 werset. Istnienie czyśćca nie znajduje żadnych podstaw w Piśmie Świętym. Chrzest. Uznajemy formę chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie. Chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, gdyż tego dokonała ofiara okupowa Chrystusa. Pierwszy list świętego Piotra, 3 rozdział, 21 werset. Nie uznajemy chrztu niemowląt, gdyż do chrztu może przystąpić osoba pouczona, wierząca. Nie może to więc być nieświadome niemowlę. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Zanurzenie w wodzie jest aktem symbolicznym, wyrażającym oddanie się danej osoby na służbę Bogu. 14. Celibat a małżeństwo. Nasze wyznanie jest przeciwne jakiemukolwiek zakazowi wstępowania lub niewstępowania w związki małżeńskie. Zgodnie z nauką apostoła Pawła, biskup lub diakon ma prawo wstąpić w związek małżeński. Dowód: pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 2 werset, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 5 werset. Związek małżeński uznany jest przez członków naszego wyznania za ważny z chwilą sporządzenia aktu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. 15. Kościół. Uznajemy pogląd Pisma Świętego, że Bóg przeznaczył specjalny okres czasu, nazwany wiekiem Ewangelii, w celu wybrania Kościoła Chrystusowego spośród wszystkich narodów świata. Filarami Kościoła jest 12 apostołów bez prawa sukcesji. List do Efezjan, 2 rozdział, 20 do 22 wersetu. Głową Kościoła jest Chrystus. Jedynie nauki Jezusa Chrystusa i wybranych przez Niego apostołów uważa się za nieomylne. Nagrodą dla Kościoła za jego wierność jest pierwsze zmartwychwstanie do duchowej natury, o czym wspomina apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, 2 rozdziale, a 7 wersecie. Kościół Chrystusowy wraz z Panem Jezusem weźmie czynny udział w dziele naprawienia wszystkich rzeczy podczas tysiącletniego panowania Chrystusa. Księga Objawienia, 20 rozdział, 6 werset. 16. Które przyjście? Do ważnych nauk wyznawanych przez nasze wyznanie należy nauka o wtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Jezus Chrystus jest istotą duchową. Stąd Jego powtórne przyjście nie może być dostrzeżone cielesnym wzrokiem. List Ewangelia Świętego Jana, 14, rozdział 19, werset. Zasadniczym celem wtórnej obecności Jezusa jest założenie Królestwa Bożego na ziemi, Królestwa Sprawiedliwości i trwałego pokoju, o czym wspomina prorok Izajasz w 9 rozdziale, a 6 do 7 wersetu. Uznajemy, że żyjemy w czasie wtórnej obecności Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 26 werset. Restytucja. Uznajemy, że po pierwsze, na podstawie dokonanej przez Jezusa ofiary za grzech, cały rodzaj ludzki ma zapewnione wzbudzenie z grobu. Listy dowodzące to słowa Dziejów Apostolskich 24 rozdziału 15 wersetu, jak również słowa z Ewangelii według świętego Jana 5 rozdział 28 werset. Po drugie, przez okres 1000 lat wszyscy członkowie rodu ludzkiego, konkretnie z linii Adama, będą wystawieni na próbę otrzymania życia wiecznego. Warunkiem otrzymania tego życia będzie pełne posłuszeństwo prawu Bożemu. Po trzecie, w czasie 1000-letniego panowania Chrystusa zostanie usunięte wszelkie zło, choroby, cierpienia i śmierć. Będzie to przepowiedziany przez proroków czas naprawienia wszystkich rzeczy, o czym wspominają słowa Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, 20-21 wersetu, również słowa apostoła Pawła, 1 Koryntian 15, 25-26 i cytowane proroctwo Izajasza, 33 rozdział, 21 werset. Przez okres 1000 lat Chrystus dokona selekcji rodzaju ludzkiego, oddzielając sprawiedliwych od niepoprawnych grzeszników. Czyniący sprawiedliwość otrzymają jako nagrodę żywot wieczny, a wszyscy niepoprawni grzesznicy zostaną wytraceni we wtórej śmierci. Ewangelia Mateusza, słowa przypowieści, 25 rozdział, 31-34 i słowa objawienia, 21 rozdział, 7 werset. Grzechy popełnione przez ludzkość w obecnym czasie znajdą swoją zapłatę w wieku przyszłym. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Doprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki stanie się uczestnikiem wielkich Bożych błogosławieństw trwającym wiecznie Królestwie Bożym na ziemi. Wypełni się wówczas treść modlitwy pańskiej. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa są wyjęte z modlitwy pańskiej. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 10 werset. Na zakończenie warto stwierdzić, że nasza grupa wyznaniowa, nasza społeczność w swoich praktykach religijnych, nabożeństwach i wierzeniach ściśle naśladuje Kościół wieku apostolskiego. Dlaczego myślę, że jest to bardzo ważne, abyśmy w skondensowaniu powiedzieli sobie, w co wierzymy? Dlatego, że zalewa nas masa różnych informacji, różnych dochodzących głosów o rzekomych reformach, o tym wszystkim, że wszystko się zmienia, że wszystko zaczyna wyglądać jak światło. Nie, kochani, to tylko szatan przemienia się w anioła światłości, a jest to dowodem, że tron jego się chwieje, że już nic innego zrobić nie może, jak tylko zaćmiwszy umysły podać fałsz za światło. Dlatego też naszym młodym mówimy, w co wierzymy i dlaczego. Wierzymy w najwspanialszą Ewangelię, warunkującą i dającą szczęście wszystkim, bez względu na kolor skóry, bez względu na przynależność społeczną czy też religijną. Jesteśmy najbardziej uniwersalną społecznością, która wyznaje pierwotne zasady wiary. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Nie, że szczycilibyśmy się tym, że uważamy, że jesteśmy lepszymi. Nie. Tylko, że Pan Bóg w swojej wielkiej miłości, Bóg miłości, dał nam tą ogromną łaskę i dał się poznać. Dlatego we wszystkich naszych rozważaniach musimy przede wszystkim oddać Jemu chwałę i cześć za to wszystko, co uczynił. Za to wszystko, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności. Jak wspomniane tu już było w poprzednich wykładach o ambasadorach Królestwa, musimy się zastanowić, w jaki sposób głosimy i co głosimy. A że jest to bardzo ważne, aby przekładać i umieć obronić swoje tezy, to i dla młodych, myślę, przyda się pewne ważne sformułowanie. A za podstawę tego, jak bronić swoich przekonań, w czasie, kiedy religia dotarła na siłę do szkół, kiedy lekcje religii, nie boję się tego powiedzieć, bo akurat pracuję jako nauczyciel, są lekcjami najbardziej głośnymi, na których niewiele jest wspólnego z religią, a więcej jest różnych nieprzyzwoitych rzeczy, to mogę to powiedzieć, jak nasi młodzi, nasza młodzież, jak ona powinna bronić swoich przekonań. Pierwszy list świętego Piotra, 3:15-16 podaje taką myśl. Uważmy, że apostoł święty Piotr pisał taką rzecz dużo na początku wieku Ewangelii, a więc już wtedy zachodziła potrzeba obrony swoich przekonań. Myślę, że coż dopiero teraz, kiedy różne przesłanki mające pozory prawdziwości docierają do nas z różnych stron. Święty Piotr podaje taką myśl. Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni ze was spotwarzali. Zauważmy, są tu bardzo ważne rzeczy podane przez świętego Piotra. W świecie, w którym przyszło nam żyć, wrogo usposobionym i podejrzliwym świecie chrześcijańskim, zawsze chrześcijanin musi być nastawiony na obronę swoich przekonań. W logiczny, prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego tak wierzymy, że nie jest to nasz wymysł, że to jest pierwowzór nauk głoszonych przez Pana Jezusa i apostołów, że nie narzucać tą naukę, nie na siłę wtłaczać tą naukę, tylko każdemu, który chce, domaga się i chciałby usłyszeć, dlaczego i w jaki sposób wierzymy. Popatrzmy, tych kilka uwag, jakie apostoł święty Piotr chce nam przekazać. Jaka musi być nasza obrona przekonań? Po pierwsze, musi być ona rozsądna. Chrześcijanin musi okazać swój rozsądek. Tu jest użyty wyraz grecki logos, czyli musi wyznać swoje zasady wiary, słowami wykazane, uzasadnione określenie swojej pozycji. Jak powiada pewien autor, inteligentnego i rozważnego omówienia spraw dotyczących postępowania. Aby to uczynić, musimy wiedzieć, w co wierzymy. Musimy przemyśleć to do końca i móc poważnie, ale zrozumiale sformułować nasze zasady, konkretnie swoje zasady wiary. Nasza wiara musi być odkryciem z pierwszej ręki. Nie, że opowiadaniem od kogoś usłyszanego. Nie, że moi dziadkowie, dziadki, babcie, ojcowie tak wierzyli, to i ja tak wierzę. Nie, dlatego że to, w co oni wierzyli, jest dla mnie jedynie przekonujące, jest logiczne i dlatego w to wierzę. Musi to być moja własna decyzja, osobista, bo każdy z nas ponosi odpowiedzialność za samego siebie. Dlatego jest to tak bardzo ważne, żeby każdy chrześcijanin podjął próbę umysłowego i duchowego przebadania swojej wiary, aby móc odpowiedzieć, w co wierzy i dlaczego. Po drugie, apostoł święty Piotr podpowiada nam, że swoich przekonań trzeba bronić z łagodnością. Powtórzmy to. Swoich przekonań należy bronić z łagodnością. Są ludzie, którzy o swojej wierze mówią z pewnego rodzaju wojowniczym zacietrzewieniem. Każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest przez nich uważany za głupca lub łotra. Dlatego siłą starają się narzucić im swoje przekonania. W przypadku chrześcijaństwa przekonania te należy przekazywać w sposób pociągający, z miłością i roztropną tolerancją, która zawsze świadoma jest tego, że nigdy nie posiada całej prawdy, że przez całe życie uczymy się, próbujemy zrozumieć, że to wszystko, co dostaliśmy, co jest darem ogromnej łaski Bożej, jest w nas dane jako łaska, jako coś, co powinniśmy rozwijać. Jedynie miłością można pociągnąć do chrześcijaństwa, a nigdy przymusem. Tak jak i pociągał Pan Jezus, mówiąc słowami miłości i okazując to swoim życiem, kiedy w dowód swojej wielkiej miłości oddał swoje życie. Po trzecie, obronie tej musi towarzyszyć szacunek. Inaczej mówiąc, rozmowa chrześcijanina powinna przebiegać w takim tonie, aby Bóg słuchał jej z radością. Żadne debaty nie były tak zjadliwe, jak debaty teologiczne. Żadne różnice nie wywołały tyle zła, co różnice religijne. W jakiejkolwiek prezentacji wiary chrześcijańskiej czy jej obronie głównym akcentem powinna być miłość. I po czwarte, to co apostoł święty Piotr chce przekazać, że jedynym przekonującym argumentem jest argument chrześcijańskiego życia. Niech człowiek zawsze żyje tak, aby zawsze miał czyste sumienie. Na wszelki krytycyzm zawsze odpowiada nienaganym życiem. Takie postępowanie uciszy oszczerców i rozbroi krytyków. Świętym, powiedział ktoś kiedyś, jest ten, czyje życie ułatwia wiarę w Boga. Drogo umiłowani w Panu, myślę, że te nasze dzisiejsze rozważania były rozważaniami takimi bardziej uniwersalnymi. Dla tych, którzy to wszystko wiedzą, dla tych, którzy wszystkie te prawdy już znają i są ugruntowani wewnątrz, że tak wierzę, bo jestem o tego głęboko przekonany, było to tylko powtórzenie. Dla tych, którzy może nie słyszeli tego w skondensowanej postaci, jest to moment, aby przeglądnąć ten wachlarz nauk, który wyznajemy. Jaką jest nasza wiara? Dla tych, którzy słyszeli po raz pierwszy, niech będzie to nutką refleksji. Niech zastanowią się nad tym i pomyślą, czyż nie jest to w zgodzie z Pismem Świętym. Dla tych, którzy zechcą i znajdą czas, aby te podawane wersety, podawane cytaty z Pisma Świętego przeczytać jeszcze raz, zajrzeć do swoich Biblii i bez uprzedzenia je przeczytać, niech staną się momentem zastanowienia. A może tak jest? A może ten ktoś mówiący w ten sposób mówił prawdę? Dlatego też jeszcze jako jedno nasze rozważanie popatrzmy na Pana Jezusa. On kiedyś powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata, ale powiedział, że ja jestem również prawdą i życią. Dlatego chcieli go zniszczyć wszyscy otaczający go, świeccy urzędnicy, nawet religijni przywódcy żydowski, że królestwo nie było jego z tego świata. I ta charakterystyczna rzecz powtarza się przez wieki. Zawsze to, co dobre, co związane jest z Bogiem, z Synem Jego, z miłością, z objawieniem istności Boga, nie było popularne. Bo łatwiej jest żyć z prądem, niż płynąć pod prąd. Jeżeli ktoś stara się w swoim życiu żyć inaczej, zawsze napotyka na opór. Przez lata ten opór wobec wszystkich tych, którzy usiłowali wiernie naśladować ślady pańskie, spotykał się z różnymi formami oporu, łącznie z torturami, śmiercią, wykleństwem, paleniem na stosach i w różny możliwy sposób niszczeniem tego, co było prawdą. Niech również ta nutka refleksji zostanie i po naszych dzisiejszych rozważaniach. Drogo umiłowani w Panu, dlatego też Skoro najłatwiej jest w młodym wieku to wszystko pojąć, skoro młody umysł jest w stanie krytycznie przeanalizować to, przerobić wszystkie za i przeciw, dlatego pamiętaj na Pana w dniach młodości, zanim te wszystkie objawy, objawy starości nadejdą i będziesz czytał po 10 razy, ale nie będziesz w stanie zapamiętać. Zanim nadejdą złe dni, kiedy to wszystko, co przeszedłeś w życiu, to wszystko będzie cię odciągało i będzie ci coraz trudniej powrócić do tego, co mówili twoi dziadkowie, do tego, co mówili twoi rodzice, co twoja matka ci tyle razy mówiła, rób tak, a nie rób tego. Zapamiętaj to, młody człowieku. Zapamiętaj to, nasza kochana chrześcijańska młodzieży. Jesteście tu wśród nas. Bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się, że organizujecie młodzieżowe nabożeństwa. Ja jestem też z tego pokolenia, kiedy dobrze pamiętam młodzieżowe nabożeństwa organizowane w Katowicach, organizowane w gościnnym domu Braterstwa Cyrysów. To wszystko pamiętam. Potrafię powiedzieć, kto, kiedy i z kim co mówił. Dlatego też, kochani, starajmy się, pamiętajmy na naszego Stwórcę w dniach młodości. Amen.